Saga Egmont przedstawia Marie Madeleine de Lafayette, księżna du Clef. Przekład Tadeusz Boy-Żeleński. Czyta Ewa Sobczak. Część pierwsza. Nigdy przepych i dworność nie objawiały się we Francji w takim blasku, jak w ostatnich latach panowania Henryka II. Monarcha ten był dworny, urodziwy i zakochany, a jakkolwiek miłość jego do Diany de Poitiers, księżnej de Volantua, trwała już przeszło od lat 20, nie straciła nic na sile i objawiała się niemniej wspaniale. Nadzwyczaj zręczny we wszystkich ćwiczeniach ciała, król oddawał się im z zapałem. Co dzień polowanie i gra w piłkę, balety, gonitwy do pierścienia i podobne rozrywki, barwy i cyfry pani de Valentua widniały wszędzie. Ona zaś sama pojawiała się w stroju, jaki mogłaby nosić panna de la Mar i wnuczka, wówczas na wydaniu. Udział królowej uprawniał jej obecność. Królowa była piękna, mimo iż pierwszą młodość miała już za sobą. Kochała się w wielkości, w przepychu i w uciechach. Król zaślubił ją, gdy był jeszcze księciem orleańskim i kiedy dziedzicem tronu był jego starszy brat zmarły w Tournon, książę, który tak z urodzenia jak dla swych wielkich przymiotów miał być godnym następcą swego ojca, Franciszka I. Królowa była ambitna, znajdowała wielką słodycz w królowaniu. Na pozór znosiła bez przykrości przywiązanie króla do księżnej de Valentua i nie okazywała zazdrości, ale posiadała ona tak głęboką sztukę obłudy, iż trudno było sądzić o jej uczuciach. Polityka zaś nakazywała jej trzymać blisko siebie księżnę, aby mieć blisko i króla. Monarcha ten lubił towarzystwo kobiet, nawet tych, w których się nie kochał. Przesiadywał codziennie u królowej w godzinach zebrań, na których zjawiało się wszystko, co było najpiękniejszego i najdorodniejszego obo jej płci. Nigdy nie było na dworze tylu pięknych kobiet i mężczyzn wspaniałej postawy. Rzeklibyście, iż natura uczyniła sobie rozkosz, aby pomieścić wszystkie swoje wdzięki w największych księżniczkach i największych książętach. Pani Elżbieta Francuska, późniejsza królowa Hiszpanii, zaczynała objawiać ów zadziwiający dowcip i ową niezrównaną piękność, która jej później była tak złowroga. Maria Stuart, królowa Szkocji, która zaślubiła Delfina i którą nazywano królewicową, była to osoba wyborna duszą i ciałem. Wychowana na dworze francuskim, przyswoiła sobie całą jego grzeczność, urodziła się zaś z takim umiłowaniem wszystkich pięknych rzeczy, że mimo swej młodości lubiła je i znała się na nich lepiej niż ktokolwiek. Królowa teściowa jej i jejmość siostra królewska kochały się takoż w wierszach, komedii i muzyce. Upodobanie, jakie król Franciszek I znajdował w poezji i książkach, władało jeszcze we Francji, że zaś król, jego syn, kochał się w ćwiczeniach ciała, wszystkie rozkosze mieszkały z połem na dworze. Ale szczególnie pięknym i majestatycznym czyniła ten dwór niezliczona ilość książąt i panów niezwykłych przymiotów. Ci, których wymienię, byli na rozmaity sposób ozdobą i podziwem swego wieku. Król Nawarii budził szacunek u wszystkich dostojeństwem swego stanu oraz tym, które widniało w jego osobie. Celował w rzemiośle wojennym. Książę zaś Dugis podsycał jego współzawodnictwo tak, iż nieraz rzucał swoje miejsce wodza, aby walczyć obok niego jak prosty żołnierz tam, gdzie było najniebezpieczniej. Prawda, że ów książę dał dowody tak cudownego męstwa i odniósł takie sukcesy, że nie było wielkiego rycerza, który by nań patrzył bez zazdrości. Dzielność jego wspierały wszystkie inne przymioty. Umysł miał rozległy i głęboki, duszę szlachetną i górną, jednaką wreszcie zdatność do wojny, co do polityki. Brat jego, kardynał Lotaryński, miał z urodzenia bezgraniczną ambicję, żywy dowcip i cudowną wymowę. Pomnożył je z głęboką wiedzą, którą się wspomagał jako obrońca religii katolickiej, wówczas już nieco zagrożonej. Kawaler de Guise, którego nazywano później wielkim priorem, był to książę ukochany przez wszystkich, urodziwy, bystry, zręczny. Męstwo jego wielbiła cała Europa. Książę de Condy, w małym ciele, niezbyt obdarzonym przez naturę, posiadał duszę wielką i wyniosłą oraz dowcip, który go czynił lubym nawet w oczach najpiękniejszych kobiet. Książę de Nevers, wsławiony wojną oraz wielkimi godnościami, jakie piastował, mimo że nieco pochylony wiekiem, był rozkoszą dworu. Miał trzech synów, wielce urodziwych. Drugi z rzędu, którego zwano księciem du Clef, godny był podtrzymać chwałę swego nazwiska, był dzielny i wspaniały oraz roztropny ponad swój młody wiek. Widam de Chartres, potomek owego starożytnego domu Vendôme, którego imienia książęta krwi nie poczytywali sobie za ujmę nosić, był równie świetny w wojnie jak w miłości. Był piękny, dorodny, dzielny, śmiały, hojny. Wszystkie te przymioty jaśniały tak żywo, iż on jeden godzien był, aby go porównać z księciem de Nemours, o ile kogokolwiek można z nim było porównać. Ale ten książę to było arcydzieło przyrody. Najmniej godnym było w nim jeszcze to, że był mężczyzną najpiękniejszym i najkształtniejszym w świecie. Ale co stawiało go ponad wszystkich innych, to nieporównana dzielność oraz wdzięk dowcipu, oblicza i postępków spotykany tylko w nim jednym. Wesołość, równie luba mężczyznom i kobietom, nadzwyczajna zręczność we wszystkich ćwiczeniach, sposób ubierania się naśladowany przez wszystkich, ale nadaremnie. Słowem, było coś w całej jego osobie, co sprawiało, że gdziekolwiek się pojawił, widziało się tylko jego. Nie było damy na dworze, dla której nie byłoby zaszczytem zyskać jego względy. Mało która z wyróżnionych przezeń mogła się chlubić, że mu się oparła, a nawet nie jedna, której nie okazał chęci, mimo to zapłonęła do niego. Miał tyle słodyczy i tak był skłonny do miłości, że nie umiał odmówić nieco względów tym, które starały mu się podobać. Miał też wiele kochanek, ale trudno było zgadnąć, którą kochał prawdziwie. Zachodził często do królewicowej. Piękność tej księżniczki, jej słodycz, uprzejmość dla wszystkich oraz szczególny szacunek, jaki okazywała temu księciu, wszystko to pozwalało mniemać, że on podnosił oczy aż do niej. Panowie de Guise, których była siostrzenicą, wspomogli znacznie swój wpływ i swoje uważanie jej małżeństwem. Ambicja parła ich ku temu, aby się zrównać z książętami krwi i podzielić władzę z Contamblem de Montmorency. Król zdał na niego przeważną część rządów, księcia zaś de Guise i marszałka de Saint-André miał za swoich ulubieńców. Ale ci, których łaska albo sprawy zbliżały do jego osoby, mogli się utrzymać jedynie nadskakując księżnej de Valentois, nie posiadając już miłości ani urody, władała królem tak absolutnie, iż można rzec była panią i jego, i państwa. Król lubił zawsze Kontabla. Skoro tylko objął rządy, odwołał go z wygnania, na które posłał go Franciszek I. Dwór dzielił się między panów de Guise i Kontabla, którego popierali książęta krwi. I jedna i druga partia wciąż starała się pozyskać księżnę de Valentois. Książę Hummel, brat księcia de Guise, zaślubił jej córkę. Kontable marzył o takim samym związku. Nie zadowalał się tym, że ożenił starszego syna z panną Dianą, córką króla oraz pewnej damy piemąckiej, która wstąpiła do klasztoru, skoro tylko powiła tę córkę. Małżeństwo to spotkało się z wieloma trudnościami z powodu obietnic, jakie pan de Montmorency uczynił pannie de Pion, jednej z panien dworu, i mimo że król przezwyciężył je z przedziwną dobrocią i cierpliwością, Kontable nie czuł się jeszcze dość bezpieczny, póki nie zapewni sobie pani de Valentois i póki jej nie oderwie od panów de Guise, których wpływy zaczynały niepokoić księżne. Opóźniła ile tylko mogła małżeństwo królewica z królową szkocką. Piękność i dowcip młodej królowej oraz splendor, jakiego ten związek przydawał pannom du Guise, były jej nie do zniesienia. Nienawidziła, zwłaszcza kardynała Lotaryńskiego, który odzywał się do niej cierpko, a nawet ze wzgardą. Widziała, że się kuma z królową. Takiż kontabl znalazł grunt sposobny do przymierza i do spowinowacenia się z panną de Valentois w drodze małżeństwa jej wnuczki, panny de la Marck, z panem de Ville, jego drugim synem, który odziedziczył po nim później szarże za panowania Karola IX. Kontabl nie lękał się natrafić u pana de Ville na uprzedzenia takie jak u pana de Montmorency, ale mimo że przyczyny były mu nieznane, trudności okazały się nie mniejsze. Pan de Ville zakochany był bez pamięci w królewicowej i mimo że ta miłość była niemal beznadziejna, nie mógł się zdobyć na to, aby przyjąć więzy, które by dzieliły jego serce. Marszałek de Saint-André był jedynym na dworze, który nie przystał do żadnego stronnictwa. Był jednym z faworytów i łaska jego związała się tylko z jego osobą. Król kochał go jeszcze z czasów, gdy był królewiczem i później zrobił go marszałkiem Francji w wieku, w którym zazwyczaj nie rości się praw ani do najmniejszej godności. Łaska jego dawała mu blask, który podtrzymywał zaletami i urokiem swojej osoby. Wielką dbałością o stół i sprzęty oraz największą wspaniałością, jaką kiedykolwiek widziano u prywatnej osoby. Hojność króla dostarczała środków na te wydatki. Monarcha ów posuwał się aż do rozrzutności dla tych, których kochał. Nie miał on wszystkich wielkich przymiotów, ale miał ich wiele, zwłaszcza zaś ten, że kochał wojnę i znał się na niej. To też odnosił znaczne sukcesy i jeżeli wyłączyć bitwę pod Saint-Cotta, panowanie jego było jednym ciągiem zwycięstw. Wygrał własną osobą bitwę pod Raty, zdobyto Piemont i wygnano Anglików z Francji, a cesarz Karol V ujrzał zmierzch swojej gwiazdy pod Metzem, który daremnie oblegał ze wszystkimi siłami cesarstwa i Hiszpanii. Mimo to, ileże klęska pod Saint-Cotta zwątliła nadzieje naszych podbojów i odtąd fortuna dzieliła się niejako między tych dwóch królów, okazali się bardziej skłonni do pokoju. Księżna, wdowa lotaryńska, zaczęła robić propozycje w porze małżeństwa królewica. Od tego czasu wciąż toczyły się jakieś tajemne rokowania. Wybrano wreszcie Sercon w prowincji Artois jako miejsce, gdzie miano się zebrać. Kardynał lotaryński, Kontable de Montmorency i marszałek de Saint-André przybyli tam imieniem króla. Książę Alba i książę Orański imieniem Filipa II. Oboje księstwo lotaryńscy byli mediatorami. Główne punkty to było małżeństwo pani Elżbiety Francuskiej z Don Carlosem, infantem hiszpańskim, oraz małżeństwo siostry króla z panem Sabauckim. Król pozostał wszakże na granicy i tam otrzymał wiadomość o śmierci Marii, królowej angielskiej. Wysłał hrabiego Randon do Elżbiety, aby jej złożył życzenia z powodu wstąpienia na tron. Przyjęła go z radością. Prawa te były tak niepewne, iż wiele jej znaczyło uznanie naszego króla. Hrabia ujrzał, iż dobrze zna sprawy dworu francuskiego i zalety tych, którzy go składają, ale zwłaszcza przejęta była reputacją Duka de Nemours. Tyle razy wspominała mu o tym księciu i z takim zapałem, że kiedy pan de Randon wrócił i zdał królowi sprawę ze swej podróży, powiedział mu, że nie ma rzeczy, o którą pan de Nemours nie mógłby się zabiegać u tej królowej i że nie wątpi, iż byłaby zdolna go zaślubić. Król wspominał o tym księciu jeszcze tego wieczora. Kazał panu de Randon, aby powtórzył wszystkie swoje rozmowy z Elżbietą i radził księciu pokusić się o ten wielki los. Pan de Nemours sądził zrazu, że król sobie dworuje, kiedy wszakże spostrzegł, że jest inaczej. Przynajmniej królu, rzekł, jeśli się puszczę na tak chimeryczne przedsięwzięcie za radą i dla służby waszej królewskiej mości, błagam ją o dochowanie mi sekretu aż do chwili, w której powodzenie usprawiedliwi mnie w oczach ogółu. Nie chcę uchodzić za człowieka tak próżnego, aby mniemać, że królowa, która mnie nigdy nie widziała, chce mnie zaślubić z miłości. Król przyrzekł, że powie jeno samemu Kontamblowi o tym zamiarze, uważał nawet, że tajemnica potrzebna jest dla powodzenia. Randin poradził panu de Nemours, aby się udał do Anglii pod pozorem zwykłej podróży, ale książę nie mógł się na to zdecydować. Wysłał Linerola, bardzo sprytnego młodego człowieka, swego oblubieńca, aby wybadał uczucia królowej i starał się coś nawiązać. Oczekując wyniku tej podróży, wybrał się w odwiedziny do księcia Sabauckiego, który był wówczas w Brukseli z królem hiszpańskim. Śmierć Marii Angielskiej stała się wielką przeszkodą dla pokoju. Zjazd rozbił się z końcem listopada i król wrócił do Paryża. Pojawiła się wówczas na dworze piękność, która ściągnęła oczy wszystkich, a można wnosić, że to była piękność doskonała, skoro obudziła podziw w otoczeniu tak nawykłym widywać piękne osoby. Była z tego samego domu, co Vidame de Chartres, jedna z najbogatszych dziedziczek we Francji. Ojciec jej umarł młodo i zostawił ją pod opieką pani de Chartres, swojej żony, osoby wielkich cnót, zalet i majątku. Straciwszy męża, spędziła wiele lat nie pojawiając się na dworze. W czasie tej nieobecności poświęciła się z wielkim staraniem wychowaniu córki. Ale nie tylko. Pracowała nad tym, aby rozwinąć jej dowcip i urodę. Starała się też wszczepić cnotę i jej umiłowanie. Większość matek wyobraża sobie, że wystarczy nigdy przy młodej osobie nie mówić o miłostkach, aby ją od nich oddalić. Pani de Chartres była przeciwnego zdania, często kreśliła córce obrazy miłości, podnosiła wszystko, co w niej lubego, aby łatwiej ją przekonać o tych niebezpieczeństwach. Opowiadała o fałszu mężczyzn, o ich oszukaństwach i niewierności, o nieszczęściach domowych, w które wtrącają miłostki. Z drugiej strony ukazywała spokój, jaki towarzyszy życiu uczciwej kobiety. Mówiła, ile blasku i wspaniałości przydaje cnota osobie posiadającej piękność i urodzenie, ale ukazywała także, jak trudno jest zachować tę cnotę, a można ją zachować jedynie przez wielką nieufność do samej siebie oraz przez wielką pilność w przywiązywaniu się do tego, co jedynie może być szczęściem kobiety, to znaczy kochać męża i posiadać jego miłość. Panna ta była wówczas jedną z najświetniejszych partii we Francji. Mimo, że była bardzo młoda, już jej rajono niejedno zamężcie. Pani de Chartres, osoba bardzo dumna, nie znajdowała prawie nic godnym tej córki. Widząc, że idzie jej 16 rok, postanowiła pokazać ją u dworu. Kiedy przybyła, Widam wyjechał naprzeciw niej. Zdumiał się wielką pięknością panny de Chartres i słusznie. Białość cery i jasnych włosów dawały jej blask, który miała tylko ona jedna. Rysy były doskonale regularne, a twarz i osoba pełne uroków i wdzięku. Nazajutrz po przybyciu poszła wybierać kamienie u Włocha, który handlował nimi po całym świecie. Człowiek ten przybył z Florencji z królową, a tak się wzbogacił w swoim handlu, że dom jego wyglądał raczej na dom wielkiego pana niż na dom kupca. Kiedy tam bawiła, nadszedł książę Duclef. Tak bardzo uderzony był jej pięknością, że nie mógł ukryć zdumienia. A panna de Chartres mimo woli zapłoniła się, widząc wrażenie, jakie na nim uczyniła. Opamiętała się wszakże, nie zwracając uwagi na księcia więcej ponad to, co nakazywała grzeczność wobec takiego człowieka. Pan Duclef patrzył na nią z podziwem, nie mógł pojąć, kto jest ta piękna osoba, której nie znał. Widział dobrze z jej wzięcia i z jej orszaku, że musi być ze znakomitego domu. Młodość jej kazała mu mniemać, że jest panną, że jednak nie widział matki, Włoch zaś, który jej nie znał, nazywał ją panią, nie wiedział, co myśleć i wciąż patrzał na nią ze zdumieniem. Spostrzegł, że jego spojrzenia wprawiają ją w zakłopotanie, w przeciwieństwie do innych młodych osób, które zawsze radę widzą działanie swej piękności. Zdało mu się nawet, że on jest przyczyną rychłego jej odejścia, w istocie wyszła dość prędko. Pan Duclef pocieszał się nadzieją dowiedzenia się, kto ona jest, ale bardzo się zdumiał, usłyszawszy, że jej nie znają. Był tak wzruszony jej urodą i skromnością, że można rzec, iż od tej chwili powziął dla niej i miłość, i niezwykły szacunek. Wieczorem udał się do jej mości, siostry królewskiej. Księżniczka ta zażywała wielkiej czci dzięki wpływowi, jaki miała na króla, swego brata. A wpływ ten był tak znaczny, że zawierając pokój, król godził się ustąpić Piemont, aby ją wydać za księcia Sabaudi. Mimo iż całe życie pragnęła się wydać za mąż, chciała wyjść jedynie za monarchę i dla tej przyczyny odrzuciła króla Nawarii, kiedy był księciem Wondym. Zawsze też pragnęła za męża pana Sabaudzkiego. Zachowała dlań skłonność od czasu, jak go ujrzała w Nicei przy spotkaniu króla Franciszka I i papieża Pawła III. Ponieważ miała wiele dowcipu i wiele biegłości w sztukach, ściągała wszystkich godnych ludzi i bywały godziny, że znajdował się u niej cały dwór. Pan Duclef przybył tam jak zwyczajnie. Tak był przejęty wdziękiem i urodą panny de Chartres, że nie umiał mówić o czym innym. Opowiedział tedy głośno swoją przygodę, nie ustając w pochwałach owej osoby, którą widział, ale której nie znał. Jejmość odrzekła, że nie ma istot takich jak owa, którą maluje, i że gdyby nawet była taka, znaliby ją wszyscy. Pani Dampierre, jej dama dworu i przyjaciółka, pani de Chartres, słysząc tę rozmowę, zbliżyła się do jejmości i szepnęła jej, że to z pewnością panne de Chartres. Pan Duclef musiał widzieć. Jejmość obróciła się ku niemu i rzekła, że jeżeli zechce zejść do niej nazajutrz, ukaże mu ową piękność, która go tak podbiła. W istocie panna de Chartres zjawiła się nazajutrz. Królowe przyjęły ją ze wszystkimi względami, wszyscy zaś z takim podziwem, że słyszała naokół jeno same pochwały. Przyjmowała je z tak szlachetną skromnością, iż nie zdawało się, aby je słyszała, a przynajmniej, aby ją wzruszały. Udała się następnie do jejmości, siostry królewskiej. Księżniczka ta, nachwaliwszy jej urodę, opowiedziała jej o zdumieniu, w jakim pogrążyła pana Duclef. Książę wszedł w chwilę potem. Pójdź, książę, rzekła, zobacz, czy nie dotrzymuje słowa i czy przedstawiając ci pannę de Chartres nie ukazuje ci piękności, której szukałeś. Podziękuj mi bodaj, że jej opowiedziałam o podziwie, jaki obudziła w tobie. Pan Duclef uradował się, widząc, że osoba, która mu się zdawała tak luba, stanem równa jest swojej piękności. Podszedł do niej i błagał, aby chciała spamiętać, że on był pierwszym, który ją podziwiał i że, nie znając jej, powziął dla niej wszelkie uczucia szacunku i czci, jakie się jej należą. Wyszedł od jejmości ze swoim przyjacielem, kawalerem du Guise. Zrazu chwalili swobodnie pannę de Chartres, spostrzegli wreszcie, że chwalą ją zanadto i obaj przestali mówić to, co myśleli, ale musieli o niej mówić przez następne dni wszędzie, gdzie się spotkali. Ta nowa piękność długo była przedmiotem wszystkich rozmów. Królowa oddawała jej wielkie pochwały i miała dla niej szczególne uważanie. Królewicowa rozmiłowała się w niej niezmiernie i prosiła panią de Chartres, aby ją często przyprowadzała do niej. Córki królewskie posyłały po nią, iżby brała udział we wszystkich ich rozrywkach. Słowem, kochał ją i podziwiał cały dwór. Z wyjątkiem pani de Volantua. Nie, iżby ta piękność zdjęła ją obawą, zbyt długie doświadczenie przekonało ją, że nie ma czego się lękać ze strony króla, ale tak bardzo nienawidziła widama de Chartres, którego chciała przywiązać do siebie małżeństwem, z jedną ze swoich córek, a który przystał do królowej, że nie mogła spoglądać życzliwie na osobę noszącą jego nazwisko i cieszącą się jego szczególną przyjaźnią. Książę Duclef rozkochał się namiętnie w pannie de Chartres i gorąco pragnął ją zaślubić, ale obawiał się, czy nie urazi dumy pani de Chartres. Oddać córkę człowiekowi, który nie jest najstarszym ze swego domu. Jednakże dom ten był tak znaczny, a hrabia de On, który był najstarszy z rodu, zaślubił świeżo osobę tak bliską tronu. że obawy pana Duclef płynęły raczej z lękliwości rozkochanego serca niż z istotnych przyczyn. Miał wielu rywali, a kawaler du Guise zdawał mu się najgroźniejszy urodzeniem swoim, zaletami oraz blaskiem, jaki łaska królewska dawała jego domowi. Książę ów rozkochał się w pannie de Chartres od pierwszego spojrzenia, odgadł miłość pana Duclef, tak jak nawzajem pan Duclef, jego. Mimo, że byli przyjaciółmi, rozdźwięk, jaki budzą jednakie pragnienia, nie pozwolił im rozmówić się szczerze. Przyjaźń ich ostygła, a nie zdobyli się na wyjaśnienie. Przypadek, który pozwolił panu Duclef pierwszemu ujrzeć pannę de Chartres, zdawał mu się szczęśliwą wróżbą i dawał mu, jak gdyby, pewną przewagę nad rywalami. Ale przewidywał wielkie przeszkody ze strony księcia de Navarre, swego ojca. Ów książę ściśle był związany z księżną de Valentua. Ona była nieprzyjaciółką Widama, a to wystarczało, aby książę de Navarre nie pozwolił synowi myśleć o jego bratanicy. Pani de Chartres, która tak pilnie starała się wlać cnotę w serce córki, nie przestawała troszczyć się o to i obecnie w okolicznościach, gdy to zdawało się tak potrzebne i w miejscu, gdzie było tyle niebezpiecznych przekładów. Ambicja i miłostki były duszą tego dworu i zaprzątały po równi mężczyzn i kobiety. Tyle było rozmaitych interesów i intryg, a damy tyle miały w nich udziału, że miłość była zawsze spleciona z interesami, a interesy z miłością. Nikt nie był spokojny ani obojętny. Każdy myślał o tym, aby się wywyższyć, aby się przypodobać, aby pomagać lub szkodzić. Nie znali nudy ani bezczynności. Wciąż zajęci uciechą albo intrygami. Damy były szczególnie oddane królowej, królewicowej, królowi Nawarii, jej mości, siostrze królewskiej albo księżnej de Valentua. Skłonność, względy przystojności lub powinowactwo usposobień rozstrzygały o tych rozmaitych związkach. Te, które minęły pierwszą młodość i które popisywały się surowszą cnotą, trzymały się królowej. Młodsze, które szukały uciechy i miłostek, nadskakiwały królewicowej. Królowa Nawarii miała swoje faworyty. Była młoda i miała wpływ na króla, swego męża. Był on blisko z Kontamblem i przez to mógł niemało. Jejmość siostra królewska była jeszcze piękna i ściągała wiele dam do siebie. Księżna de Valentua miała wszystkie te, na które raczyła spojrzeć, ale mało którą lubiła. I wyjąwszy kilku, które miały jej zaufanie i przyjaźń i których charakter jej odpowiadał, przyjmowała u siebie jedynie w dnie, w których rada była mieć swój dwór jak królowa. Pomiędzy wszystkimi tymi partiami istniało współzawodnictwo i zawiści. Damy, które je składały, też zazdrościły sobie wzajem, czy to łask, czy kochanków. Kwestie wpływów i awansu łączyły się często z owymi innymi sprawami, mniej doniosłymi, to prawda, ale nie mniej dającymi się uczuć. To też mimo, że bez zamętu, panował na tym dworze ciągły ruch, czyniąc pobyt tam bardzo lubym, ale też wielce niebezpiecznym dla młodej osoby. Pani de Chartres widziała to niebezpieczeństwo i myślała jeno o sposobach uchronienia córki. Prosiła ją nie jako matka, ale jako przyjaciółka, aby jej zwierzała wszystko, co jej ktoś powie. Przyrzekła jej pomagać i kierować jej zachowaniem w rzeczach, które są niekiedy kłopotliwe dla młodej panny. Kawaler du Guise tak samo objawiał swoje uczucia i zamiary, że nie były one tajemnicą dla nikogo. Widział wszakże, że to, czego pragnie, jest niepodobieństwem. Wiedział, że nie jest partią dla panny de Chartres, będąc zbyt mało zasobnym, aby ją móc utrzymać na odpowiedniej stopie. Wiedział także, że bracia nie przystaną, aby się ożenił, z obawy przed uszczupleniem wielkiego domu przez takie małżeństwo młodszego syna. Kardynał Lotaryński przekonał go niebawem, że się nie myli. Potępił bardzo żywo uczucia jego dla panny de Chartres, ale nie zdradził mu prawdziwych przyczyn. Kardynał uwrzywił dla Widama nienawiść tajoną wówczas, a która wybuchła później. Raczej byłby się zgodził dla brata na wszelkie inne związki niż na krewieństwo z Widamem. I oświadczył tak publicznie swą niechęć w tej mierze, że pani de Chartres uczuła się dotkliwie obrażona. Postarała się okazać bardzo jawnie, że kardynał Lotaryński nie ma się czego obawiać i że ona nie myśli o tym małżeństwie. Widam postąpił tak samo. Odczuł on jeszcze żywiej niż pani de Chartres postępek kardynała, bo lepiej znał jego przyczynę. Książę du Clef objawiał miłość swoją nie mniej publicznie niż kawaler du Guise. Książę de Nevers dowiedział się o tym uczuciu z przykrością. Sądził wszak, że wystarczy mu pomówić z synem, aby go skłonić do zmiany postępowania, ale bardzo się zdziwił, widząc w nim niezłomną chęć zaślubienia panny de Chartres. Potępił ten zamiar, uniósł się i tak dalece nie krył się ze swym oburzeniem, że sprawa rozniosła się niebawem na dworze i doszła do pani de Chartres. Nie wątpiła, że pan de Nevers będzie uważał małżeństwo z jej córką za korzystne dla swego syna. Zdziwiła się bardzo, że i dom du Clef i du Guise lękają się tych związków, zamiast ich pragnąć. Gniew, jaki w niej to obudziło, kazał jej pomyśleć o małżeństwie, które by córkę jej postawiło wyżej, tych, co mniemali, że sami stoją wyżej. Rozważywszy wszystko, obróciła oczy na syna i dziedzica księcia de Montpensier. Był wówczas do wzięcia, a była to największa partia na dworze. Ponieważ pani de Chartres miała wiele rozumu, ponieważ pomagał jej widam, zażywający wielkiego wpływu i ponieważ w istocie córka jej była znaczną partią, zakręciła się tak zręcznie i tak pomyślnie, że pan de Montpensier zdawał się przychylnie patrzeć na związek i nic na pozór nie stało na przeszkodzie. Widam, który znał oddanie pana Donville, królewicowej, sądził wszakże, że trzeba użyć wpływu, jaki nań miała ta księżniczka, aby go skłonić do wspierania panny de Chartres. U króla i u księcia de Montpensier, którego był bliskim przyjacielem. Wspominał o tym królewicowej, chętnie wdała się w sprawę, gdzie chodziło o wyniesienie osoby, którą bardzo lubiła. Oświadczyła to widamowi i upewniła go, iż chociaż wie dobrze, że zrobi rzecz niemiłą swemu wujowi, kardynałowi Lotaryńskiemu, nie będzie o to dbała, bo ma do niego słuszny żal, ile że w każdej sprawie trzyma stronę królowej przeciw niej. Osoby lubiące miłość zawsze są rade, gdy im dać pozór mówienia z tymi, co je kochają. Skoro tylko widam wyszedł, królewicowa wezwała Chastalerta, faworyta pana Donville i świadomego uczuć tego pana dla niej. Kazała panu Donville oznajmić, aby był wieczór u królowej. Chastelar przyjął to zlecenie z wielką radością i czcią. Szlachcic ten był z dobrego domu w Delfinacie, ale wartość jego i dowcip wznosiły go ponad jego urodzenie. Przyjmowali go i lubili wszyscy najwięksi panowie na dworze, a fawor domu Montmorency przywiązał go szczególnie do pana Donville. Był urodziwy, zręczny, we wszelakim ćwiczeniu. Śpiewał przyjemnie i składał wiersze. Miał umysł dworny i żywy, który tak się spodobał.